Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy wszystkich widzów telewizji Trwam, witamy słuchaczy Radia Maria. Witamy również w naszym studiu naszych gości, a są nimi Ewa Stankiewicz, reżyser.
Dzień dobry.
Jest również z nami Jan Pospieszalski, publicysta, muzyk.
Witam.
Drodzy Państwo, dzisiaj temat naszych rozmów bardzo mocno związany z wydarzeniami po 10 kwietnia 2010 roku, również po 10 kwietnia 2011 roku. Tutaj z nami są reżyser i współreżyser filmu Solidarnie 2010, jak również Krzyż. Wstępnie nasze spotkanie miało dotyczyć Krzyża jako filmu, który jest kontynuacją Solidarnych 2010, ale pierwsza rocznica katastrofy pod Smoleńskim i wydarzenia na krakowskim przedmieściu, jak również w wielu, wielu miejscach naszej ojczyzny zmuszają nas w sposób taki dający nadzieję, otuchę do kolejnej refleksji nad patriotyzmem, nad Polską, nad naszą ojczyzną. Nasze spotkanie pragniemy rozpocząć od fragmentu filmu Lista pasażerów, rozmowa z Martą Kaczyńską, córką pary prezydenckiej.
Zawsze chciałam jak najwięcej dać od siebie rodzicom, a już nie będę miała takiej szansy. I to jest straszne, bo po prostu nie mogę nim już nic dać od siebie, tak jakbym chciała. Oficjalnie nie otrzymałam takiej informacji, że zginęli moi rodzice. To się chyba informuje, jak jest wypadek samochodowy gdzieś, to no to policja dzwoni, informuje, jak no, ginie głowa państwa, moi rodzice. No, też ktoś powinien mnie oficjalnie poinformować. Włączam telewizję, no i widzę, że są kłopoty z lądowaniem. Jestem na telefonie z funkcjonariuszami BOR-u. Oni za moim pierwszym telefonem nie wiedzą zupełnie nic na temat katastrofy. Potem w końcu rozmawiam kolejny raz z którymś z funkcjonariuszy, mówi tak, że rzeczywiście tam jest pożar, ale to najprawdopodobniej nic poważnego się nie stało. Więc ja też jeszcze mam jakąś nadzieję, a potem zaczynają podawać liczby osób, które zginęły w telewizji. I tak jeszcze mówią, że może kilka osób przeżyło, bo były takie informacje i cały czas liczę, próbuję się doliczyć tych dwóch osób i myślę, że już moi rodzice przeżyli. I już potem nie ma żadnej nadziei. Mój tata mówił do mojej mamy Maluszku. Tata zawsze był Leszkiem, Leszeczkiem. Nie mogłam zasnąć, bo mimo wszystko czekałam na te oficjalne wyniki wyborów. Wtedy nie byłam pewna, czy to rzeczywiście prawda.
Oraz pomyślność obywateli.
A dobrą ojczyznę oraz pomyślność obywateli.
Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
Tata się następnego dnia rano obudził. Odwrócił się do niej i mówi, że to jestem prezydentem. I się roześmiał po prostu. Tacie zależało na odbudowaniu patriotyzmu, na przekonaniu społeczeństwa, jak to jest ważne dla naszej przyszłości. Tata, mój przyjaciel, osoba, która w najmniej oczekiwanych dla mnie momentach okazywało się, że myślała o moich sprawach. Nauczyciel historii trochę. Zawsze był dla mnie autorytetem za swoją postawę życiową, za swoją niezłomność, uczciwość, szczerość, prawdomówność, wiedzę, pamięć. Najwięcej czytał książek historycznych. No, ostatnia wojna z Rosją. Otwarta leżała na biurku taty. Mama. Najważniejsza osoba. Tak jak i tata. Z mamą chodziłam zawsze do teatru, to z mamą gdzieś chodziłyśmy po jakieś muzea. Sama pięknie grała na fortepianie. Przeprowadzaliśmy się często i gdziekolwiek nie zamieszkaliśmy, mama natychmiast miała jakiś przyjaciół.
Co
ciało mojej mamy zostało dosyć szybko przetransportowane do Moskwy. Tak mi się może głupio wydawało, że para prezydencka powinna wrócić razem, ale to jest już takie dziecinne może myślenie. Ja nie miałam okazji rozmawiać z panem premierem po katastrofie. Byłam przesłuchiwana, prokuratorzy pytali mnie, co robił na pokładzie samolotu Tu-154M Lech Kaczyński, czyli prezydent Polski. W jakim celu podróżował do Rosji? To były pytania strony rosyjskiej przekazane mi za pośrednictwem strony Polski. Powiedziałam, że ojciec był głową państwa, prezydentem Polski i przewodził delegacji, która udawała się na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Chciał wrócić do fundamentu, do tego, że relacje z Rosją muszą być budowane na prawdzie. O jakiej Polsce tata marzył? O Polsce niezależnej, silnej, dumnej. Takiej Polsce, w której żyją ludzie, którzy cieszą się, że żyją w tym kraju i są z niego dumni. Warto się poświęcić dla...
Tak, to niewielki fragment tego większego projektu, dużego filmu, który przygotowujemy wraz z Ewą Stankiewicz. Odwiedzamy rodziny ofiar katastrofy. Tu Marta Kaczyńska dalej mówi o tym, że warto się poświęcić dla ojczyzny, że warto nawet oddać życie. To jest poruszające świadectwo nie tylko Marty, ale wielu, wielu innych rodzin. I postawiliśmy sobie za cel dotrzeć do jak największej liczby, jak największej ilości domów, odwiedzić prawie wszystkie, jeżeli to będzie możliwe, jeżeli nas zaproszą, jeżeli przyjmą te propozycje, żeby podzielić się swoją opowieścią o tych, którzy odeszli, ponieważ dociekanie prawdy i całe zamieszanie wokół katastrofy jest fundamentalne dla naszego państwa, dla naszego życia publicznego, ale jeśli chodzi o pamięć, to wypadałoby upomnieć się o tych ludzi i przypomnieć, kim byli, jaki zostawili nam testament, jakie zobowiązanie dla Polski wynika z faktu, że ich nie ma, my zostaliśmy.
Pytanie o testament, ale też warto sobie zadać pytanie o Polskę i o patriotyzm. Jaką Polskę teraz budujemy i jaką Polskę uświadamiamy sobie, że ona jest po katastrofie smoleńskiej. Zatrzymaliśmy ten fragment filmu nad testamentem. Pozostawia ten testament nie tylko Lech Kaczyński, nie tylko jego małżonka, nie tylko pozostałe 94 osoby, ale testament, który pozostawiają wszyscy, którzy solidaryzują się, przeżywają katastrofę smoleńską jako tragedię narodową i pytają się, jaka Polska na przyszłość i co to jest patriotyzm.
Widać, to jest też bardzo piękne, że z tych wypowiedzi Marty Kaczyńskiej widać było, że to, co ona mówi, to jest coś, co ona wyniosła z domu. I myślę, że ta Polska, to znaczy dla mnie ta Polska zmieniła się po katastrofie. Ja inaczej widzę tą Polskę po katastrofie. To jest obraz zdecydowanie gorszy, to znaczy ja sobie nie do końca chyba zdawałam sprawę z tego, w jakim kraju żyję. No, mnie przeraża to znaczy bardzo jest budująca taka postawa ludzi i wyrazy solidarności, takiej życzliwości ludzkiej. To jest to, co się też przewija w relacjach tych rodzin, że oni doznali bardzo dużo takich gestów ciepłych od ludzi i wsparcia, i takiej konkretnej pomocy, wyrazów solidarności. Natychmiast po katastrofie otoczyli ich znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, ale też obcy ludzie, którzy wyrażali im taką gotowość pomocy. Natomiast państwo jako takie właściwie ujawniała się katastrofa tego państwa. To znaczy państwo nie tylko, że zostawiło tych ludzi całkowicie samym sobie, nie upomniało się przede wszystkim o tych zmarłych. No przede wszystkim państwo nie potrafiło zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwa swojej głowie. No to już jest symptom bardzo niedobry. To znaczy co takiego może nie funkcjonować, jak źle może funkcjonować jakiś jeden czy drugi minister, czy jego urząd cały, żeby dopuścić do śmierci prezydenta. No ale nie tylko. Co takiego, na ile to państwo nie funkcjonuje, czy rezygnuje ze swojej suwerenności, że premier świadomie oddaje śledztwo w sprawie śmierci prezydenta i innych osób, bardzo ważnych dla Polski, obcemu mocarstwu. Mocarstwu, które jest znane, wielokrotnie dokonywało zamachów terrorystycznych. I na własnych obywatelach, i na cudzych obywatelach. My wiemy, kim jest Putin. No i oddanie w ręce tego człowieka śledztwa w sprawie śmierci naszego prezydenta przez naszego premiera, no to jest czyn, który wszędzie na świecie, każdy demokratyczny kraj by zakwalifikował jako zdradę stanu. Nie trzeba tu żadnych kwalifikacji, nie wiem, politycznych, czy profesorskich, czy naukowych. Każdy człowiek przy odrobinie zdrowego rozsądku no, potrafi to zauważyć. No i teraz to państwo, ten premier to zrobił i dalej jest premierem. Nie tylko, że nie siedzi w więzieniu, gdzie jest jego miejsce, ale dalej sprawuje ten urząd. No, ta Polska po katastrofie jest Polską, która mnie zdumiewa i nie wiem, czy to sen, czy jawa, czy
ale
ludzie nie reagują
to,
w ogóle.
Czy to, co nazwalibyśmy przebudzeniem patriotyzmu, tą solidarnością na wielu miejscach, nie tylko na krakowskim przedmieściu, w wielu miejscach gromadzą się osoby, aby modlić się, aby troszczyć się o ojczyznę. Tam, gdzie spotykają się twórcy filmu Krzyż Solidarnie 2010, czyli państwo, ale również twórcy filmu Mgła, Listu z Polski, czy 10.04.2010, mówią o tym przebudzeniu, o tej dużej nadziei, a z drugiej strony, gdy patrzymy na krakowskie przedmieście, wypowiadała się przed chwileczką córka pary prezydenckiej, poprzedniego prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, mówi, że nie spotkał się z nią premier i pytanie, czy powinien się spotkać. Z drugiej strony, czy te barykady, które są na krakowskim przedmieściu, nie świadczą o tym, że jest bariera.
No, ta bariera jest, nie wiem, albo jest świadomie zbudowana, albo ktoś dopuścił do tego, że ta bariera jest. Natomiast dla mnie z wypowiedzi Marty Kaczyńskiej jest jeszcze jedna nieprawdopodobnie poruszająca rzecz. Otóż nie tylko premier się z nim nie spotkał, ale w naszym filmie Lista Pasażerów mamy świadectwo pani Urszuli Krajewskiej, żony fantastycznego człowieka, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. I w standardzie jest, o ile potworne takie standardy, one są przykre, smutne, poruszające, ale są, że w momencie, kiedy ginie żołnierz, podczas pełnienia swoich obowiązków przychodzi dwóch ludzi w mundurach, oficerów, salutuje od progu i przynosi tą informację. To nie czerwony pasek w telewizji informacyjnej, to nie telefon od koleżanki czy news w radiu, w serwisie radiowym, to oficjalna delegacja urzędu instytucji państwa w trosce o szacunek dla tego, który zmarł i szacunek dla tej, która dotkliwą, potworną stratę doświadcza, przychodzi i jako instytucja państwa komunikuje tą tragiczną wiadomość. Do Marty Kaczyńskiej nie przyszedł nikt. Do zwykłego funkcjonariusza BOR-u, do jego domu przyszło dwóch oficerów i to powiedziało. Również polski urzędnik prokuratury miał czelność zadać pani Marcie Kaczyńskiej, sierocie, która traci dwoje rodziców, miał czelność przekazać pytanie strony rosyjskiej, co na pokładzie samolotu robił Lech Kaczyński, w jakim celu się udało do Rosji. To, że istnieje w naszym kraju jakiś urzędnik prokuratury, któremu nie zadrżał głos i który nie oddalił, nie uchylił tego pytania i zadał tej cierpiącej kobiecie to pytanie, to pokazuje stan naszego państwa. To pokazuje stan mentalny tych ludzi, którzy tę instytucję reprezentują.
Nieubłagalna wierność procedurze niszcząca człowieka.
Ja nie wiem, czy to jest wierność procedurze, a może to jest nieludzka bezmyślność.
Albo to jest znowu rezygnacja ze swojej suwerenności, to znaczy, bo to nie tylko
wyłączenie myślenia.
Nie tylko chodzi o to, że pani Marta Kaczyńska cierpiała i
została upokorzona tym pytaniem.
Natomiast myśmy wszyscy zostali upokorzeni tym pytaniem, dlatego że te wizyty odbywały się na jakichś podstawach, nie wiem, jakiejś podstawie prawnej, ktoś wymieniał jakieś pisma, jest dokumentacja i nawet jeśli Polska nie chciała zadzierać z Rosją i wypełniać polecenia prokuratorów rosyjskich i przesłuchać córkę prezydenta, to zadanie jej tego pytania, co prezydent Polski robił na pokładzie samolotu, w jakim celu leciał do Rosji, jest ewidentnym policzkiem, upokorzeniem, to znaczy zakwestionowaniem oficjalnej wizyty popartej pismami, gdzie urzędy jakieś między sobą wymieniały i
protokołu międzynarodowego.
I jest mnóstwo podstaw prawnych, żeby zaświadczyć o tej wizycie. Przesłuchanie córki prezydenta przez rosyjskich prokuratorów ustami polskich prokuratorów, w jakim celu Lech Kaczyński, jak przypadkowy w ogóle człowiek, udawał się z wizytą do Rosji, no jest taką, moim zdaniem to jest prowokacja, no to jest takie upokorzenie. Myślę, że żaden też kraj by się na to nie zgodził i myślę, że angielscy prokuratorzy, czy niemieccy, czy francuscy na pewno by nie zadali tego pytania.
Ale tych upokorzeń mamy ciąg dalszy. Wdowa po generale Łasiku mówi o wyrwanych guzikach z jego munduru i z czapki, którą trzymają w ręku. To jest czapka, która w ogóle nie była zniszczona. Zniknął orzełek w koronie. Wdowa po panu Skrzypku mówi, że nie pozwolono otworzyć trumien. Brat Aleksandra Fedorowicza, tłumacza i dyplomaty, usłyszał, że nie można otworzyć trumien, bo nad nimi rozciąga się rosyjska jurysdykcja. Tablica ufundowana przez dwie wdowy, panią Zuzannę Kurtykę i Magdalenę Mertę, zawieziona ich staraniem i ich staraniem tam została przykręcona, zostaje zamieniona, a minister spraw zagranicznych mówi: ani MSZ tej tablicy nie montował, ani jej nie demontował. To jest, niech się tłumaczą ci, którzy tą tablicę montowali.
Czyli co?
Na miłość boską. Po pół roku tam nie było śladu. One pojechały w jakimś porywie sumienia, żeby uzupełnić pewien brak, o który nie zadbało ani państwo, na którego terenie zdarzyła się katastrofa, ani polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które powinno być może zadbać, żeby tam postawić krzyż, wmontować tablicę. Nie było tego, oni sami prywatnie zrobili. I dzisiaj minister dystansuje się w takim nonszalanckim, aroganckim tonie, mówi, to jest też kolejne pasmo upokorzeń. Te rodziny są, po prostu dalej cierpią. Wypuszczenie do mediów publicznie w raporcie ma krzyku ginących ludzi, który jedna z rodzin, jedna z żon, jedna z wdów słyszy w warzywniaku, kupując pietruszkę, i pod nią się nogi uginają i ten dziesiąty wraca do niej w sposób zupełnie nagły. To jest rzecz i nikt się temu nie przeciwstawił. Nikt się nie przeciwstawił niszczeniu wraku samolotu, nikt się nie przeciwstawił wybijaniu szyb, cięciu piłą łańcuchową hydrauliki i wraku. No, mamy do czynienia z upokorzeniem.
Nawet w tej nieprawdzie, że teren był przekopany na głębokość 1 metra. Ewa Stankiewicz, Jan Pospieszalski to nasi goście, a my wracamy do kolejnych fragmentów już innego filmu, tym razem Krzyż. Zobaczmy państwo, jak służy w cudzysłowie narodowi policja. Jak są.
I Straż Miejska.
I Straż Miejska. W tym fragmencie będzie policja, Straż Miejska i będzie też, jak usuwane są, sprzątane hasła czy też barwy narodowe.
Wybrać na K2 i tam protestować i by było super.
Obrażacie prezydenta, który nie żyje. Koniec rozmowy. Nie ma żadnej rozmowy.
To jest lustrzane odbicie tego, który żyje.
Tuskowi nie wolno zaprosić go Putina. Wydawało mi się to dziwne, że jedni Polacy mówią o drugich Polakach, że to są zagraniczni Polacy. I to od razu mi się wydało czeski film. No i ten film potem trwał, bo po wyniku tego Putin zaprosił Tuska do Katynia. To wtedy Kacz powiedział, ja też, tak poskoczył.
A czego jest prezydent? No, a czego wolno, premier, proszę pana?
No dobrze.
Prezydent jest od reprezentowania państwa, a nie
słusznie,
premier.
Słusznie.
To czemu się premier wszędzie pcha?
Ale
i czemu,
zdarzyło się,
a czemu podwyższają VAT? Niech pan powie. Czemu są 2 biliony długu? Niech pan odpowie na te pytania, to są fakty. A nie czeski film.
I mówimy o polityce, czy mówimy o gospodarce?
O wszystkim,
o polityce, o Polsce mówimy.
A czy mogę, ja odkładam państwu jeden na procent.
Proszę.
Ja pamiętam.
Proszę, niech pan
ja działać potrafię w taki sposób uwarunkowany, jak pan sobie wyobrazić nie może. I ja mogę pańskie pytania odpowiedzieć, ale ogólniejsze są ważniejsze kwestie w tej chwili. Są miejsca wydzielone do kultu religijnego i wszędzie wolno kult religijny pływać, łącznie z tym. W czasie żałoby robiliście kult,
jedyne jest wystarczy. Jedyne miejsca wydzielone to są na szalety, a okay. Inne jest nie ma wyszalone.
Tak, tak. Pana, ale to niech zdejmą się z Giewontu.
Chcę powiedzieć silne tezy przeciwko tej manipulacji. Tu jest próba.
Jaka manipulacja, chłopie? Umarł prezydent, katastrofa była. Pamiętasz jeszcze? Jaka manipulacja?
No, to my razem jesteśmy wrogami w takim razie.
Ja jestem palikotopodobny.
Ja również.
Ja nie, ale ja jestem wrogiem, bo jestem wykształcona.
To wszędzie, gdzie były zabory, to ludzie się gromadzili, Polacy, w kościołach, tak, bo w kościołach się czuli bezpiecznie.
Tak. A dlaczego były te zabory?
W kościołach mogli rozmawiać o tym, co jest ważne. Bo wszędzie dookoła była obca administracja.
Pani.
A w kościołach ludzie się czuli bezpiecznie.
Nie, oczywiście.
I to
Pani.
Jest symbol niepodległości
no
Polski.
Tak, i to powinno to stać.
Dlaczego ma nie stać?
Pani.
A komu to przeszkadza?
Mojemu prezydentowi. No mój prezydent sobie nie życzy. No.
Ale gdyby prezydent był prezydentem wszystkich Polaków, tak jak mówi, to by wyszedł z takim
zniczem. Ale po co on ma wychodzić? Do kogo? Do kogo?
I postawiłby tu znicz.
Ale do kogo on ma wychodzić?
Pani, odpowiedz, dlaczego mieliśmy 4 rozbiory Polski?
Jakby pan chodził do szkoły, to by pan takich głupich pytań nie zadawał.
Szczerze mówiąc, trzeba się pośmiać.
Naprawdę?
Naprawdę.
Naprawdę.
Czemu?
Dlatego, że to jest sekciarstwo.
Proszę?
Dlatego, że dla mnie to jest sekciarstwo.
Ale że tym świętym pozwalają sumienia te paszkwile kłaść tutaj.
No właśnie.
Że oni sobie tutaj to kładą i uważają, że to jest w porządku. No. Żałosne po prostu.
A pani pytała o zgodę, no czy może pani filmować? Ja mnie na przykład nie.
Nie, kurwa, jeszcze raz.
No dobrze, to nie. Pani może filmować sobie tak.
A my się nie zgadzamy, że pan nie. Tak się zachowuje. Bluzka.
Ja.
Zaraz.
Byliśmy świadkami kolejnego fragmentu filmu, mogliśmy go zobaczyć, usłyszeć w radiu. Miejsce protestu i żałoby, prezydent, premier, wypowiadane słowa, kwestie, sekciarstwo, tak zostali niektórzy nazwani.
I rękoczyny.
I rękoczyny. Czy nie możemy wyrazić swoich uczuć, swoich tęsknot w miejscu, w którym chcemy? Czy tylko miejsce na to jest na wybudowanej przed Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej na wiejskiej mównicy, bo tam jest takie miejsce specjalne, że można wygłosić swoje tezy.
Ból,
może tego zrobić przed Pałacem
Prezydenckim. Ból, żałoba i świadectwa poczucia utraty i bólu i pytania o tym, co się stało, zarejestrowane były w pierwszej części filmu Solidarni 2010 po 10 kwietnia przez te kilka dni, przez ten tydzień żałoby narodowej i tam rzeczywiście ten gigantyczna konfederacja, ta wielka kolejka, te 17 godzin oczekujący ludzie zaświadczyli, że to jest miejsce w jakimś sensie naznaczone tą katastrofą i ten krzyż jest punktem odniesienia dla nich. Te rozmowy również tam trwały, wiele godzin tych rozmów zarejestrowaliśmy w pierwszym filmie. Zmienia się później w sposób jakiś dziwny ta atmosfera. No po kilku ważnych wydarzeniach, po wyborach prezydenckich, kiedy prezydent zapowiada usunięcie krzyża, wcześniej poprzedzone to jest ksiądz Kazimierz Sowa w wywiadzie w telewizji TVN, wspomina, że mówi, że miejsce krzyża jest w kościele i zaczyna się eskalacja, którą uchwycił ten film, którą Ewa zarejestrowała.
Miejsce protestu i żałoby, miejsce krzyża w kościele, co jeszcze w kościele?
Znaczy, co jeszcze, no nie tylko chyba co jeszcze w kościele, ale co jeszcze szykuje nam ta ideologia właściwie nowa, która tutaj jest forsowana, tak, znowu jedynie słuszna. Ja trochę pamiętam to z poprzednich czasów. Tutaj wytworzono takie, rzeczywiście mam wrażenie, że no przede wszystkim ogranicza nam się wolność słowa, ogranicza nam się wolność przekonań, wolność poglądów i wolność wyznania. Ogranicza się to. No i to się dokonuje w sferze językowej, w sferze obyczajowej, w sferze... I to trwa od wielu lat. To znaczy, to jest jakiś proces, który katastrofa bardzo ujawniła i który nasilił się po katastrofie. Natomiast mi się wydaje, że to już trwało od bardzo wielu lat. Podzielono Polskę na pół. Jedna Polska to jest ta Polska światła, wykształcona, Polska, która posługuje się językiem miłości, a druga Polska to jest ta ciemna, oszołomska, ta z krzyżem w tle i ta niewykształcona, ta moherowa. I niezależnie, jakich argumentów by użył człowiek z tej jednej grupy, to zawsze będzie ten światły, dobry, kulturalny, zasługujący na szacunek, a niezależnie od tego, co by mówił ten drugi, to on zawsze będzie ten moher ciemny i nim można pogardzać, jego należy wyeliminować. Również pojawiają się hasła do eksterminacji, które przyniosły swoje żniwo rzeczywiście w śmierci człowieka tylko dlatego, że należał do biura PiSu. Czy pracował w biurze PiSu?
W Łodzi.
Jak policja eliminuje tych, którzy jej przeszkadzali? Może przeszkadzali też i Polsce w ich mniemaniu. Kolejny fragment, prosimy.
Pirotechnicznym. Czas walgacji, minuta czasu. Proszę opuścić.
Zobaczyć, jak reaguje policja. Słuchacze niestety nie mogli tego zobaczyć, ale są z nami pani Ewa Stankiewicz, pan Jan Pospieszalski, którzy na co dzień byli na krakowskim przedmieściu. Jakich sytuacji nie ma na tej taśmie, a państwo byli świadkami, jeżeli chodzi o działanie policji czy też Straży Miejskiej? Czy to jest służba drugiemu człowiekowi?
Film jest pewnym kondensatem, pewnym wyborem fragmentów z kilkuset godzin nagrania. To nagranie było możliwe tylko dzięki determinacji Ewy, że uparła się z własną kamerą przy wsparciu wolontariuszy, bez jakiegoś specjalnego sprzętu stała tam i rejestrowała to przez wiele, wiele tygodni, dni i nocy. I to sądzę... Kiedyś pewnie ten film trafi do podręczników filmu dokumentalnego, chociażby ze względu na metodę realizacji, na tą obserwację uczestniczącą, na bycie w tej strefie zero, gdzie została zamknięta z kilkunastoma modlącymi się ludźmi na całą noc, bez jedzenia, bez picia, bez dostępu do toalety. To trzeba mieć naprawdę determinację, trzeba chcieć kochać swój zawód i być zainteresowany tym, co się w Polsce dzieje. Ten wybór jest... tylko fragmentami tej rzeczywistości, ale z niej jest tak wystarczająco widać. Widać to, że służby miejskie, policja stała się instrumentem czy zbrojnym narzędziem jednej partii politycznej. To na pewno widać. Widać również na tym filmie, jak grupa cywilów nagle, ni stąd, ni zowąd, po zakończeniu akcji nad ranem, karnym krokiem odchodzi, rozstępuje się barierki i ta grupa młodych, wysportowanych, silnych mężczyzn, która przed chwilą krzyczała i wznosiła krzyki przeciwko obrońcom krzyża, teraz karnie nie odchodzi na parking policyjny, barierki się zamykają i między radiowozami mają swój nieoznakowany wóz i odjeżdżają. To te rzeczy na szczęście są uchwycone i w związku z tym też pokazać, można dzięki temu obejrzeć, obserwować pewien mechanizm tych zdarzeń, że one nie były tylko spontaniczne, skrzyknięcie się na Facebooku jakiejś grupy nienawistnych ludzi, którzy traktują z nienawiścią tych obrońców, ale również pewne działania były prowokowane przez instytucje państwa.
Standardem postępowania Straży Miejskiej i Policji było to, że na przykład jak jakiś młody, podpity człowiek atakował te starsze modlące się panie, czy nie tylko, bo tam różni ludzie się modlili i to na przykład fizycznie, to były ataki fizyczne, to wezwana policja zaczynała spisywać tą osobę poszkodowaną. W tym czasie odchodził, czy odbiegał ten, kto się zachował agresywnie. I przeważnie ta ofiara mówiła, no ale proszę pana, no odbiega, odchodzi, proszę tutaj łapać, reagować. No, chwileczkę tutaj muszę, najpierw pani dane, coś tam. I oczywiście to wszystko, znaczy widać było taką postawę policji i straży miejskiej, że oni mieli polecenie, żeby przynajmniej biernie, żeby nie reagować na te akty agresji, które mają miejsce. I wydaje mi się, że tutaj przykład, najlepszym świadectwem postawy straży miejskiej i policji jest przykład jednego z bohaterów tego filmu, Krzyż, który jest, tego akurat nie ma w filmie, on się tu wypowiada kilka razy, to jest lekarz, chirurg, który przyjechał z Polski, z Niemiec do Polski, pracuje w Niemczech i który na urlop, 20 dni urlopu miał i przyszedł po prostu pod krzyż i zobaczył, co tam się dzieje. Zobaczył, jak jedni ludzie atakują drugich ludzi, jak hordy młodych ludzi fizycznie znęcają się nad bezbronnymi, modlącymi się ludźmi. Nie mógł tego znieść po prostu i w ogóle nie w sprawie krzyża tam stał, tylko stanął tam i cały urlop spędził pod krzyżem, broniąc po prostu z takich elementarnych pobudek humanitarnych, broniąc godności tych ludzi, którzy się tam modlą. I on kupił flagę po prostu i stawał pomiędzy, nie zachowywał się agresywnie, ale ponieważ rosły, młody człowiek, stawał z tą flagą pomiędzy tymi atakującymi bojówkami, a tymi modlącymi się ludźmi i jakoś tam rzeczywiście rozładowywał tą atmosferę. I ta jego postawa świadczy najlepiej o zachowaniach policji i straży miejskiej. Po prostu on nie mógł znieść tego widoku.
Ewa Stankiewicz, Jan Pospieszelski są naszymi gośćmi. Mówiliśmy już o tym, czy miejsce protestu to kościół i miejsce żałoby to kościół. Mówiliśmy o tym, jak służby porządkowe zachowywały się względem broniących krzyża, względem modlących się. Pojawiały się również inne zarzuty, na które w kolejnym fragmencie pragniemy odpowiedzieć i też zacząć naszą dyskusję tutaj w studiu o polityczności. Czy krzyż został upolityczniony przez jedną partię, gdyż ci, którzy chcą usunięcia krzyża, takie zarzuty stawiali? Zapraszam.
No, ja jestem lekarzem, no co to ma do rzeczy?
Szanowny panie, absolutnie się z panem zgadzam. Jeśli ktokolwiek kogo obraża, jestem przeciw. Nie
ale
można obrażać ludzi.
Ale bronił pan, to
proszę,
się dzieje.
Proszę panią, tak? Niech pani posła. Nie broń, jest, uważam, że ta walka, to nie chodzi o krzyż, to jest polityczne. To jest polityczne. To jest...
15 kwietnia jak stawiano była walka polityczna?
Nie będę odpowiadał za ludzi, którzy są może pijani, którzy odpowiadają na to, co robicie wy.
Ale ja podjąłem interwencję w sprawie pijaka, który obrażał tych ludzi.
Proszę pana, śmieję twierdzić, że PiS używa krzyża do...
I pan teraz, zamiast zająć się tym pijakiem, to pan mnie zaczepia.
Nie, proszę pana, po prostu ja uważam, że pan bierze w tym procederze udział i tyle, i koniec.
Znaczy w czym, że broniłem tych pań?
Proszę pana, bierze pan udział w procederze pisowskim, koniec.
Znaczy, proszę pana, ale co ma to wspólnego z tymi paniami, które się tutaj modlą i że je zasłoniłem i pijaka łobuza, który je obrażał, odciągnąłem?
Pan, tym paniom jest potrzebny lekarz, psycholog, psychiatra.
Czy pan też je obraża?
Nie obraża.
Proszę pana, tak się składa, że jestem psychologiem. I sądzę, że to panu jest potrzebne.
Nie, proszę pana.
Bo to pan w głębi duszy jest opanowany nienawiścią. Mówi pan spokojnie. Nie, ale pan jest w gorszej sytuacji od tych ludzi, bo oni są przynajmniej pijani.
Ten pan chce mnie podwoić za to, że śpiewałem polską, zaraz piosenkę pisową do sądu.
Za panem stoi grupka 10 osób, za mną około 50.
Przepraszam, przychodzi pan środkiem, chociaż jedno słowo, że chce pan przejść.
Ale tutaj zero kultury.
do kościoła! Krzyż do kościoła! Krzyż do kościoła! Krzyż do kościoła!
Ty Piotrek kocha Jezusa!
Kasia kocha Jezusa!
Dlatego ty kochasz Jezusa!
On pierwszy ukochał go!
Czy my wiecie, że jesteśmy świątynią?
Jesteś pijany, w ogóle nie odzywaj się do mnie. I to z takimi ludźmi pan tu przebywa i pan broni krzyża? Pan broni krzyża? Z pijanym człowiekiem? Z pijanym człowiekiem? Ale ja nie jestem pijany, ten pan nie wie co mówi, pluje na mnie. I pani chroni krzyża? Pani jest katoliczką? Pani jest katoliczką?
A co pani studiowała w ogóle? A jaki pani ma zawód? Czemu pani nie pracuje? Czemu tu stoisz? Czemu broni krzyża?
Bo bardzo niekulturalnie się tak ludzie robi. Ci ludzie ciebie obrażają.
Tak, właśnie o to chodzi, że mnie obrażają, stary.
Oni mają
żadnych argumentów racjonalnych. A może posłuchasz, tak?
To kolejny fragment filmu Krzyż. Czy prawdę można zakrzyczeć, czy prawdę można wykpić? Czy pod hasłem polityczność można zmienić Polskę? Już mamy poprawność polityczną w wymiarze historycznym. Mamy poprawność polityczną w głosowaniu nazywaną dyscypliną partyjną, gdzie nie ma wolności danego człowieka i nie może zagłosować tak, jak dyktuje mu jego sumienie, bo jest poprawność polityczna. Czy można takie wartości jak krzyż, jak pamięć, jak żałoba upolitycznić?
Można. Można, jak się okazuje, i to skutecznie. Nie wiem na jak długo i na jak długo sobie na to pozwolimy. Jeśli sobie pozwolimy, to być może na zawsze. No, to jest taki straszak, nas się tym straszy, że jak coś, jak nie ma argumentu, to się zamyka ludziom buzi, mówiąc, że a, bo to jest polityczne. No przecież w pierwszych dniach katastrofy mieliśmy taką sytuację, że oto teraz milczcie, przeżywajcie, milczcie, módlcie się, ale nie gadajcie, bo to będzie wykorzystujecie to politycznie. No przecież to jest jakiś taki kalka językowa, bo co to znaczy wykorzystywane politycznie? No, zginął prezydent, pewne zachowania nasuwają się same, są pragmatyczne. My musimy dojść do tego, kto nie dopilnował swoich obowiązków, dlaczego on zginął, kto zaniedbał, kto miał przygotować, kto miał zapewnić mu bezpieczeństwo i spartaczył robotę i wyznaczyć osobę, która dopilnuje i zapewnić rzetelnie prowadzone śledztwo, żeby dowiedzieć się, jak zginął, dlaczego zginął, żeby nie dopuścić więcej do takich sytuacji. No i zamykanie ludziom buzi, którzy upominają się o prawdę o Smoleńsku, że oni jakoś działają politycznie, no nie tylko, nie, więcej niż politycznie. To jest, chodzi o państwo, to nie chodzi o politykę, chodzi o państwo polskie. To jest więcej niż polityka. I tak, owszem, to trzeba to robić i żaden jeden z drugim cwaniak nie zamknie nam tym ust.
29 kwietnia 2009 roku policja użyła gazów pieprzowych, użyła różnych chemikaliów względem wtedy protestujących związkowców. Potem okazało się, że w oświadczeniu napisano: policja, użyliśmy najłagodniejszych środków, chcąc spacyfikować demonstrantów. To był 29 kwietnia 2009 roku. Przenieśmy się na krakowskie przedmieście. Zobaczmy, co działo się 11 kwietnia 2011 roku i czy też jest to najłagodniejszy środek, żeby... No właśnie, zobaczmy.
Tak, ale ustawa... My mamy taką podstemplowane złożenie na manifestację. Proszę nie zasłaniać.
Zasłaniać,
bo pan zasłania.
Proszę się odsunąć.
Ale co on zrobił?
Dlaczego bijecie człowieka? Znowuż kolanem w twarz. Dlaczego boicie się i bijecie człowieka? No jak tak można? Dlaczego bijecie człowieka? Lecz dlaczego bijecie człowieka? Co wy robicie? Dlaczego bijecie człowieka?
Panie.
Kwietnia 2011 roku. Michał Stróżyk, dziennikarz Gazety Polskiej, w taki sposób pobity. Nie wiemy, że to jest nie jedyna osoba. Za chwileczkę przeniesiemy się też na krakowskie przedmieście, żeby zobaczyć, co w tej chwili tam się dzieje, co z namiotem Solidarni 2010, co z tymi, którzy powrócili do obrony krzyża na krakowskim przedmieściu. Pani Ewo, troszeczkę więcej szczegółów odnośnie Michała Stróżyka, jego stanu zdrowia, jego sytuacji, wczorajszego pani pobytu na komisariacie.
My jesteśmy tam przez Straż Miejską traktowani jak bydło. No, nie mogę tego inaczej nazwać. Przypominają się naprawdę najgorsze czasy stanu wojennego. Michał, my jesteśmy tam w celach pokojowych i to, o co się upominamy, to upominamy się o normalność, o demokrację. Mamy cztery postulaty, które byłyby oczywiste dla każdego obywatela wolnego kraju i to, że po roku musimy się domagać o te postulaty, świadczy o tym, że tej demokracji nie ma. My walczymy o tą demokrację, ale metodami pokojowymi. Stykamy się z taką reakcją, jak państwo tutaj mieliście możliwość zobaczyć.
A ci, którzy
zobaczyć.
Nie widzieli w radiu, to musimy przypomnieć. To człowiek stojący spokojnie, z aparatem fotograficznym, został rzucony brutalnie przez rzuciło się na niego czterech czy pięciu funkcjonariuszy, rzucili go o ziemię, uderzył bardzo mocno czaszką w bruk, następnie został przygnieciony kolanem do ziemi, założono mu z tyłu kajdanki, ta szarpanina trwała sporą chwilę. Dzisiaj stan Michała jest taki, że ma w dwóch miejscach uszkodzony kręgosłup. Badania tomografii komputerowej wykazały, że coś jest niedobrego z mózgiem, jest jakiś krwiak, jest potłuczony, poturbowany.
Badania neurologiczne były z wynikiem negatywnym i miał zrobioną tomografię komputerową głowy i jest podejrzenie krwiaka, ale jest w gorsecie ortopedycznym, wybitego zęba, on po prostu został potraktowany, a nic nie robił, stał, był pełnił obowiązki, był dziennikarzem Gazety Polskiej, miał w ręku kamerę, laptopa i nie chciał po prostu wyjść z tego, stał po prostu w tym namiocie i został tak, nie było najmniejszej potrzeby. Mało tego, rzecznik prasowa Straży Miejskiej ma czelność kłamać, że to nie Straż Miejska, tylko inne służby wykonywały te wszystkie czynności, a Straż ubezpieczała. Możemy to zobaczyć na filmie, jak to było rzeczywiście. I że Michał Stróżyk odszedł o własnych siłach do karetki, którą która została wezwana na jego prośbę. No, odszedł, bo był w szoku. I to, co w szpitalu później kilkanaście godzin spędził w ciepłym pomieszczeniu, trzęsąc się z zimna. Jest w dalszym ciągu, tak? Jest od kilku dni, nie wiadomo kiedy wyjdzie. No, miejmy nadzieję, że to się nie skończy jakoś dramatycznie. Ale on nie został jako jedyny tak potraktowany, bo tam jeszcze dwóch innych chłopaków, Marek Wernic, Paweł Łapiński, który jest działaczem Solidarności, któremu ZOMO łamało
ręce.
W tej chwili...
W 30 latach dzisiaj przeżywa powtórkę tych zachowań. Jest obiektem równie agresywnych działań. Oni też zostali pobici, rzuceni o ziemię, skuci kajdankami przez Straż Miejską, wsadzeni do nieoznakowanego busa, wożeni po mieście, później gdzieś chyłkiem po odwiezieniu ich w jakieś... A dalej zostali wypuszczeni. Paweł został ponownie wczoraj zatrzymany i przesłuchiwany na komisariacie 6 godzin, mimo że poinformował, że ma epilepsję pourazową. Jest to padaczka pourazowa po tamtych zajściach z lat 80. I dzisiaj, wczoraj na ulicy Wilczej nie mogliśmy go wydobyć. Robiliśmy tam na dole strajk okupacyjny, czekając na niego 3 godziny w poczekalni komisariatu Warszawa Śródmieście.
Wyszukują sobie. Mamy podejrzenie.
Zastanawiam się nad tym, co pani Ewa przed chwileczką mówiła o wypowiedzi pani rzecznik Straży Miejskiej. Może rzeczywiście to są służby w przebraniu Straży Miejskiej, które tak traktują ludzi, tylko służby na czyich rozkazach?
To znaczy ta jednostka, już pomijając w ogóle czyje to są służby, jakie to ta jednostka, to na pewno, znaczy my mamy wrażenie, że to była jakaś jednostka specjalna, bo oni się tak zachowywali, oni błyskawicznie otoczyli kordonem namiot, którego nie mieliśmy okazji nawet szans podnieść, czyli dopaść do niego i podnieść go do góry, bo wtedy oni nie mogliby nas, mogliby zaatakować bezprawnie. No to co zrobili, to też było wbrew prawu, ale to była bardzo sprawnie to wszystko przeprowadzili, no i bardzo brutalnie i skutecznie, więc na pewno to nie jest taki przypadkowy strażnik, który zbiera znicze i gasi te znicze. Niektórzy nawet ze łzami w oczach to robią, tylko to jakaś musiała być widocznie jednostka specjalna. Ja chciałabym podkreślić jeszcze raz, my mamy 4 żądania, tam stoimy na krakowskim przedmieściu jako Stowarzyszenie Solidarni 2010 od rocznicy katastrofy do skutku, do spełnienia 4 postulatów i te postulaty są postulatami o normalność, to znaczy o dymisję premiera i ministrów i stanięcia przed Trybunałem Stanu tegoż premiera Donalda Tuska i jego ministrów za, po pierwsze, niezapewnienie bezpieczeństwa głowie państwa i odpowiedzialność polityczną i taką organizacyjną, to jest rząd, to jest władza wykonawcza, czyli która ma za zadanie wykonywać polecenia władzy ustawodawczej. Minister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo głowy państwa. Więc rozliczenie tych ludzi, premier jest również odpowiada, jest jego zwierzchnikiem. Więc za niedopilnowanie swoich obowiązków premier, który dopuszcza się, który oddaje śledztwo w sprawie katastrofy i śmierci prezydenta innemu mocarstwu, dopuszcza się zdrady interesów narodowych, zdrady państwa. W związku z tym domagamy się, dlatego to żądanie postawienia premiera przed Trybunałem Stanu. Trzeci postulat to jest powołanie Międzynarodowej Komisji do zbadania przyczyn katastrofy. Mamy również postulat dotyczący żądania zwrócenia się polskiego rządu o ujawnienie zdjęć satelitarnych ostatniej fazy lotu Tu-154M i również chcemy się ująć za tymi rodzinami, które wystąpiły o ekshumację zwłok, a nie pozwala im się na to, ponieważ, tak jak Janek powiedział, polski rząd powołuje się na jurysdykcję rosyjską w Polsce. To znaczy, kogo reprezentuje ten rząd?
Rodzinie
Rosjan czy Polaków?
Tego dyplomaty, tak. Powiedziano, że rozciąga się nad trumnami rosyjska jurysdykcja. Rozumiem, że na terytorium Rzeczpospolitej 2 metry w głąb sięga rosyjskie prawo. To znaczy, nasz rząd się na to zgadza.
Ale to jest taki widomy znak.
Tęsknoty Federacji Rosyjskiej wcześniejsze, żeby Polska była kolejną republiką?
No ale to jest widomy znak. No jeśli polski rząd powołuje się na prawo rosyjskie w Polsce, no to czyje interesy oni reprezentują? Jaki może być jeszcze bardziej widomy znak tego, kim oni są, kogo oni reprezentują? No przecież oni mając czelność powołać się na jurysdykcję rosyjską w Polsce wobec obywateli polskich, tym samym przyznają, to jest po prostu
to przesłuchanie Marty Kaczyńskiej.
Przyznają, że są, że jakby reprezentują interesy Rosjan bardziej niż interesy Polaków.
Pani Ewa Stankiewicz, pan Jan Pospieszalski z wielkimi obawami przybywali do nas do studia. z tej racji, że chcieli być na krakowskim przedmieściu w dniu dzisiejszym, ponieważ tam jest namiot Solidarni 2010, ale na krakowskim przedmieściu jest nasz wóz transmisyjny, są nasze kamery, jest redaktor Dariusz Pogorzelski, którego prosimy o przybliżenie nam tego, co teraz dzieje się na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim w namiocie Solidarni 2010 i co jest z obrońcami krzyża. Prosimy, panie redaktorze.
Szczęść Boże, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa z krakowskiego przedmieścia. Witam ojca Benedykta i gości zaproszonych do studia na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Szanowni Państwo, w tej chwili na krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Prezydenckim trwa protest. Protest, który organizuje Stowarzyszenie Solidarni 2010. Tak jest, proszę Państwa, właściwie od niedzieli, od 10 kwietnia, od godziny 22. Kiedy to działacze tego stowarzyszenia postanowili protestować przeciwko, no właśnie, przeciwko czemu Państwo protestujecie, o to zapytam naszych gości, współorganizatorów tego protestu, pana Pawła Hermanowicza. Panie Pawle, dlaczego tutaj jesteście i planujecie tutaj być przez jeszcze najbliższy czas?
Protestujemy przeciwko postawie rządu, przede wszystkim w sprawie katastrofy. Jesteśmy tutaj właśnie czwarty dzień, zostajemy do skutku, czyli do czasu spełnienia wszystkich postulatów. Chcemy dotrzeć z informacją do społeczeństwa właśnie o tym, z tym co mówimy, do ludzi, ruchów, organizacji, żeby też włączyli się i solidaryzowali z naszymi postulatami.
Wśród postulatów Państwo macie taki postulat dość bardzo zdecydowany, między innymi dymisja rządu Donalda Tuska i w ogóle odejście Donalda Tuska.
Tak, Donalda Tuska między innymi oraz wszystkich ministrów odpowiedzialnych za oddanie śledztwa w ręce Rosji. To przede wszystkim dotyczy Donalda Tuska, natomiast poszczególnych ministrów za niezabezpieczenie, zagwarantowanie prezydentowi państwa oraz całej delegacji bezpieczeństwa i wielu innych uchybień czy działań, które spowodowały, że po pierwsze, że katastrofa się wydarzyła, a po drugie, że nie mamy żadnego wpływu na wyjaśnienie jakie były jej przyczyny.
Znakiem szczególnym tego protestu jest namiot, a właściwie baldachim, dlatego że tego namiotu Państwo nie możecie tutaj postawić i go tak co chwila przynosicie w różne miejsca. Dlaczego jest tak, jak właśnie tutaj widzimy za naszymi plecami?
Tak, no wygląda to faktycznie dość absurdalna sytuacja. Trzymamy ten namiot w powietrzu i przenosimy go, gdyż no, mimo zgłoszenia manifestacji zgoda nie została udzielona i 11 kwietnia namiot został spacyfikowany. Kolega został brutalnie pobity przez Straż Miejską. W związku z czym przyjęliśmy taką formę, która wydaje się być skuteczną i możemy kontynuować naszą misję i informować ludzi o tym, o naszych postulatach i o tym też, co się dzieje w kwestii śledztwa.
Panie Pawle, Państwo zgłaszaliście ten protest właściwie do urzędu. Otrzymaliście zgodę. Jak to w tej chwili wygląda dzisiaj i w ciągu najbliższych dni?
To znaczy, nie jest tak, że otrzymaliśmy zgodę. Zgłosiliśmy to i no, nie otrzymaliśmy jeszcze po raz drugi i nie otrzymaliśmy jeszcze odmowy. Czy co powinno wiązać się ze zgodą wedle prawa. Przynajmniej tak było w przypadku manifestacji Dominika Tarasa, która została tutaj zgłoszona.
Jest z nami także pan Szymon Sikora. Proszę pana, dlaczego pan zdecydował się przystąpić do Stowarzyszenia Solidarni 2010 no i uczestniczy w tym proteście?
Dlaczego? Dlatego, że nie zgadzam się z tym, co się dzieje. No, nie zgadzam się z tym, co robi nasz rząd. Uważam, że powinien zostać postawiony przed Trybunał Stanu za dla mnie ewidentną zdradę. Dlatego, że oddanie samolotu polskiego, czy wraku samolotu, który leży na terytorium Rosji, z tego, co się dowiedziałem według Konstytucji, jest bezprawne. I nikt z rządu nawet się nie domaga tego, żeby samolot, wrak samolotu do nas wrócił. Dlatego przystąpiłem do Solidarnych, tak? Dlatego, że Solidarni zaczęli się organizować, działać i postanowiłem wesprzeć i pomóc.
Tutaj jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy zatrzymują się przed tym namiotem, rozmawiają, ale wśród organizatorów też są młodzi ludzie. Z nami jest pan Samuel Pereira. Proszę pana, pan też jest w Stowarzyszeniu Solidarni 2010. Czy podobne powody, jak u kolegi, były przystąpienia pana do tego stowarzyszenia i do zaangażowania się w tę akcję?
Dzień dobry państwu. Tak, ja przystąpiłem do tej akcji, przede wszystkim tak zwanej rewolucji latającego namiotu. Do tej rewolucji pokojowej przystępuję z prostego względu. Ja chcę walczyć o normalne państwo. O państwo, w którym obywatele są szanowani, ale też o państwo, w którym jego przedstawiciele dbają o interes Polski. Dlatego protestuję przeciwko rządowi Donalda Tuska, ponieważ w sposób niespotykany właśnie zaniedbał ten podstawowy obowiązek, czyli walkę o polski interes. Jeśli nie jest polskim interesem badanie tak tragicznego wydarzenia jak katastrofa smoleńska, to co nim jest. Dlatego też postuluję tutaj razem z ludźmi, którzy się z nami gromadzą, o dymisję rządu Donalda Tuska i postawienie przed Trybunał Stanu. Bardzo ważna kwestia. Trybunał Stanu to nie jest jakiś relikt przeszłości. To jest normalna instytucja, na którą łożymy nasze pieniądze i ona właśnie po to jest, żeby w tak ważnej sytuacji i przy tak ważnej zdradzie, która została dokonana, bo oddanie śledztwa stronie rosyjskiej bez żadnych prób innego stanu rzeczy, jest w naszym odczuciu zdradą stanu. I chcielibyśmy, żeby Trybunał Stanu się tym zajął.
Przy obecnym układzie sił parlamentarnych raczej te postulaty są chyba mało realne.
Sama reakcja, co ciekawe, z obydwu stron, zarówno sympatyków władzy, jak i sympatyków opozycji, sama reakcja, że to jest niemożliwy postulat, pokazuje, jak mocno trzyma się swojego stanowiska Donald Tusk. Chyba rzeczywiście mało osób w Polsce wierzy, że Donald Tusk miałby tę uczciwość, żeby oddać władzę. Zachował się nie w porządku, a dalej kurczowo trzyma się swojego stołka, tak samo jak jego ministrowie, odpowiedzialni za taką, a nie inną organizację przelotu prezydenta.
Panie Pawle, jeszcze wrócimy do pana. Jak długo państwo przewidujecie protestować przed Pałacem Prezydenckim?
No tak jak zapowiadaliśmy, do skutku, czyli do czasu, kiedy ta sytuacja zostanie rozwiązana, kiedy prokuratura pozwoli na w końcu rodzinom, które złożyły wnioski na ekshumację ciał swoich bliskich, kiedy otrzymamy zdjęcia satelitarne i kiedy Donald Tusk zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu.
A czym by pan umotywował decyzję władz miasta, które z taką dość z dużą gorliwością sprzątają znicze? Wczoraj kwiaty tulipany zostały stąd szybko zabrane, no nie pozwalają państwu zostawić namiotu, no i te działania Straży Miejskiej, które były w ostatnich dniach.
No tak, no to są to szokujące oznaki, jak dla mnie, próby gaszenia pamięci, próby zatrzymania tego ducha narodu, który tutaj zawsze był i w dniach po 10 kwietnia. W tym roku mieliśmy do czynienia ze stalowymi barierkami. Ludzie, którzy próbowali położyć znicze, po prostu nawet nie mogli ich zobaczyć. Spotkaliśmy wycieczkę z Nowego ludzi z Nowego Sącza, którzy przyjechali ze Smoleńska, właśnie wracając, chcieli postawić znicz w hołdzie tutaj przed Pałacem Prezydenckim. Zostali spisani i znicze zostały im zabrane, nie mogli trzymać flagi, musieli odejść stąd. No to jest naprawdę wstrząsające. No i mamy do czynienia tutaj z tym każdego dnia. Kiedy ktoś próbuje postawić znicz, jest spisywany i grozi mu mandat.
Dzisiaj pan był na posiedzeniu Rady Miasta Stołecznego Warszawy. No, posiedzenie miało, radni mieli się zająć sprawami tym, co się działo 10 kwietnia tutaj przed Pałacem Prezydenckim, no i niestety ten punkt nie został włączony do porządku dziennego.
Tak, no tak w pełni odpowiadając na pana wcześniejsze pytanie, ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest takie zachowanie tutaj władz miasta. Dzisiaj został odrzucony wniosek o omówienie sprawy dotyczącej brutalnych zatrzymań tutaj przez Straż Miejską. Ludzi, którzy stoją i nieagresywnie po prostu wyrażają swoje zdanie. I nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Znaczy, władze miasta nie czują się odpowiedzialni za to, że kolega ma uszkodzony kręgosłup, został brutalnie aresztowany, nie wiadomo dlaczego. Nie poczuwają się do odpowiedzialności, żeby odpowiedzieć na te pytania i wniosek został odrzucony.
Dziękuję panom za rozmowę. Szanowni państwo, tutaj Solidarni 2010 będą, jak pan Paweł powiedział, do skutku protestować. Protest trwa codziennie od godziny 7 rano do godziny 22. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję także państwu za uwagę. Oddaję głos do studia. Z panem Bogiem.
Bogiem bezpośrednio z krakowskiego przedmieścia, redaktor Dariusz Pogorzelski, Solidarni 2010, prezes tego stowarzyszenia razem z nami. Państwa zapraszam już do telefonicznego udziału w naszym programie 56 657 0011 lub 657 0012. To telefony dla widzów i słuchaczy Polski Północnej, Polski Południowej. Widzów i słuchaczy z zagranicy prosimy telefonować 48 56 657 0013 bądź 657 0014. Aż do skutku, pani prezes,
tak,
będziecie z tym prowadzić rewolucję latającego namiotu.
Tak.
Był wóz drzymały, teraz jest rewolucja latającego namiotu.
Chociaż sprawa jest
czy
poważna.
Czy was wystarczy?
Znaczy, my mamy bardzo fajnych ludzi, naprawdę, i to są tacy no, ludzie, na których można liczyć i rzeczywiście zdeterminowani, inteligentni, kierujący się własnym rozumem, samodzielnie myślący, a jednocześnie no, fajni, no po prostu tacy, z którymi chce się być. To różnie bywa. Na pewno bardzo potrzebujemy wsparcia i tutaj apel do wszystkich, nie wiem, młodych ludzi, studentów, ale nie tylko, do mieszkańców Warszawy i starszych też i z całej Polski. My potrzebujemy wsparcia, dlatego że my nie czujemy się bezpiecznie tam na tym krakowskim przedmieściu, ponieważ atakuje nas władza fizycznie, mimo że my nie jesteśmy agresywni. No i potrzebujemy, no i obecność ludzi jest dla nas taką gwarancją bezpieczeństwa. Ludzie, mamy mnóstwo wyrazów solidarności. Przynoszą nam tam, nie wiem, zupy ugotowane, ciasta upieczone, jak jest zimno, no to śpiwory i koce, parasolki. I te gesty ze wzruszeń, taki głos w oczach i wyrazy podziękowań, że wreszcie mówimy otwartym głosem to, co oni duszą w sobie, to jest naprawdę budujące. No, natomiast my zapraszamy organizacje pozarządowe, żeby tam stanęły również ze swoimi namiotami.
Na dyżury po kilka godzin.
I ludzi, którzy by przychodzili na dyżury po kilka godzin, żeby trzymali ten namiot w powietrzu lub wędrowali z nim razem z nami. Wszystkich tych, którzy zgadzają się z tymi postulatami, bo to są, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, to nie są, naprawdę to nie są postulaty radykalne. To są postulaty, które są wołaniem o normalność.
Jeszcze parę lat temu mogło powstać przed Urzędem Rady Ministrów Białe Miasteczko. Donoszone były przez tych, którzy teraz sprawują władzę, kanapki, termosy i tak dalej. Teraz pośród tych samych nie może stanąć namiot z postulatami, o których już wspominaliśmy, Solidarni 2010. Odbieramy pierwszy telefon, prosimy bardzo.
Niech być pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Proszę ojca, pierwszy się dozwaniałem, żeby się dodzwonić. Najpierw dziękuję państwu za ten program i ojcu. Dzięki za pokazywanie prawdy, bo tylko prawda nas wyzwoli. Równocześnie bardzo dziękuję państwu za taką wysoką kulturę. Także tam, w najtrudniejszych momentach, wtedy, gdy była agresja potworna, wy zachowaliście się wszyscy, mówię wy, to znaczy pani reżyser, pan redaktor, ale również wszyscy ludzie tam zachowywali się kulturalnie. Tam nie było z tej strony agresji. To jest też świadectwo. To jest świadectwo. Druga strona właśnie. Widzimy, jak się zachowuje. Ja chciałem właśnie najpierw to powiedzieć, proszę ojca, to, co ojciec powiedział już, jeszcze gdy rządy sprawował właśnie, gdy premierem był pan Jarosław Kaczyński, wtedy powstało miasteczko przed urzędem premiera, tak zwane jakieś miasteczko, Białe Miasteczko, i mieli pozwolenie, a pani obecna prezydent Warszawy przynosiła kanapki. przynosiły kanapki do tamtych ludzi i popierali ich i tak dalej. Ja nie mówię, czy tam ci powinni mieć to miasteczko, czy nie, tylko jakie prawa. A tutaj parę osób i proszę, jakie zachowania. Równocześnie to jest sprawa też wyznania jakiegoś wiary, wyznania jakieś zachowania godnego. Pamiętam, pani prezydent obecna Warszawy była w Radiu Maryja, zresztą ktoś o to prosił kiedyś przed wyborami prezydenckimi. Później nas posądzono, że myśmy nazwali panią jakoś tam nic podobnego, tak, że jak się rasistowskie czy antysemickie mieliśmy sformułowania, nic podobnego. I pamiętam, jak wtedy zapytałem o jedno. Pani jest szefem banku. Jak to się ma? Pani jest równocześnie w odnowie w Duchu Świętym, powiedziałem. A ja wiem, że ci, którzy pożyczali pieniądze, wiem o Zamojskim, że 17 rolników odebrało sobie życie, bo nie mogą spłacić tych pożyczek, tych kredytów lichwiarskich. Jak to się ma do wiary, do religijności i do tego, przecież pani jest w jakiś sposób w tym systemie bankowym też i tak dalej. Wtedy od tej odpowiedzi nic nie zrozumiałem. Ale teraz bym to samo pytanie postawił. Jak to się ma, bo ja jeszcze patrzę na to inaczej, widzę ludzi wierzących. Jak to się ma? Człowiek wierzący pozwala na takie zachowania. Po godzinie 23 manifestacja rzekoma, której agresywnie zachowują się i do ludzi, i do krzyża. Zresztą prezydent Komorowski też, jak się to ma? Kiedyś uczył w niższym seminarium u franciszkanów w stanie wojennym, bo chcieli mu pomóc też, bo nie miał pracy. Jak się to ma? Ludzie, opamiętajmy się, opamiętajcie się też w Polsce, ludzie wierzący. To nie rozgrzeszy nas z takiego grzechu nikt. Bóg nas nie rozgrzeszy, nawet jeżeli by ksiądz rozgrzeszenie dawał. Bo to jest występowanie przeciwko człowiekowi. To jest powodowanie jakiegoś rozdarcia niesamowitego w społeczeństwie. Potrzeba nam dialogu. Potrzeba dialogu, rozmowy na argumenty. Bo to wszystko widzę, to wszystko, cała ta eskalacja nienawiści, to jest eskalowanie nienawiści w mediach również. Ten mord gdzieś w Łodzi, czy te sprawy tutaj, na tym, zresztą w filmie pani widziałem, człowieka biorą do psychiatryka. To mi przypomina Rosję przecież, sowiecką. I to prowadzi tak samo ta kampania w mediach, w internecie. Pełna nienawiści. Pełna nienawiści do pana Jarosława Kaczyńskiego najpierw. Jakoś jakby żałowali, że on żyje. Kochani, to jest to samo. Pytam się, jak daleko jeszcze, czytałem to w naszym dzienniku takie pytanie, od tej sytuacji spod Pałacu Namiestnikowskiego, od tych zachowań w mediach pełnych nienawiści jest bardzo bliska droga, o wiele bliższa niż nam się wydaje do nocy, kryształowej nocy. A jak powstał nazizm? A może właśnie o to chodzi, żebyśmy w katolickim kraju tak się, to żeby się stało. I to przed beatyfikacją Jana Pawła II, który wołał pokój tobie, ojczyzno moja, Polsko, ojczyzno moja. Czy nie czas zacząć rozmawiać na argumenty, co nas boli i przestać ludzi bić? Ja, naprawdę to jest apel do prezydenta Warszawy i prezydenta państwa, którzy mianują się katolikami. Ja mówię też jako katolik i mam więc nawet jeszcze jeden powód do powiedzenia tego. Dziękuję serdecznie. Nie rozumiem tego. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Na antenie ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Pan Jan Pospieszalski.
Tu przy okazji filmu Krzyż i przy okazji tych różnych postaw, ludzie przyjmowali różne postawy. Oprócz tej potwornej agresji, która tam była, wylewała się z tych pijanych dyskotek, przychodzili ci młodzi ludzie, oprócz tych dedykowanych do robienia zadymy ludzi, jestem święcie przekonany, że to byli ludzie ustawieni, specjalnie przysyłani tam, widzieliśmy to na filmie, jak wsiadają to nieznakowe samochody. Byli ludzie różnie, którzy próbowali wykonywać swoje obowiązki, tak jak ci dzisiaj strażnicy, którzy muszą ze łzami w oczach te znicze, czy tulipany uprzątać, a ale na filmie być może jest jedna postawa trochę niezrozumiała, ja bym chciał ją dopowiedzieć, bo ona ma swój finał. Dzisiaj ta osoba czuje się trochę zraniona tym przekazem. Ta pani, która jest lekarzem w szpitalu psychiatrycznym, pani Regina Gerb, którą chciałem serdecznie pozdrowić, to ona doprowadziła, że natychmiast tego człowieka na drugi dzień wypuszczono. To ona uruchomiła takie procedury, że wypuszczono tego człowieka. W filmie wygląda tak, jakby ona stała po tej stronie tych bezdusznych instytucji i tak dalej. Ona nie chciała udzielać wypowiedzi i prosiła o wyłączenie kamery, no bo taki ma obowiązek. Rzeczywiście w szpitalu psychiatrycznym kamera może zarejestrować również osoby, które tam znalazły się bez i nie chcą ujawniać faktu, że leczą się psychicznie i to jest taki wymóg. No, tu była sytuacja wyższej konieczności, konflikt rzetelności, dociekania prawdy przez Ewę i jej te starły się te dwie dynamiczne, obowiązkowe, przejęte swoją misją kobiety. I w tej konfrontacji pani Regina Gerbst wyszła być może nie tak, jak powinno. Tu chcieliśmy ją przeprosić. Ona zadbała o to, że natychmiast pan Jan Kosakowski na drugi dzień został wypuszczony z tego zakładu psychiatrycznego.
A istotą rzeczy było to, że po prostu szpital musiał przyjąć, czy musiał przyjąć kogoś, kto jest zupełnie zdrowy i w ogóle bez podstaw... został zamknięty, natomiast
no,
ona była i nie przez nią, tak? Ona doprowadziła do
zakończenia. Na zakończenie, bardzo krótko, proszę nam opisać sytuację związaną z tulipanami w dniu wczorajszym, to zwłaszcza z uwagi na radiosłuchaczy, ponieważ materiał z układania tych tulipanów zobaczą nasi widzowie, a radiosłuchacze niestety nie mogą.
Tak, to był piękny gest. Ja ze łzami w oczach obserwowałem cały chodnik. To jedyne skojarzenie to było z ulicą Jana Pawła w dniu, kiedy przyszła wiadomość o śmierci Ojca Świętego, że ulica Jana Pawła była też cała w zniczach, na krawężnikach wzdłuż ulicy. Te krawężniki były ułożone tulipanami, ale nie tulipan wzdłuż, tylko w poprzek, czyli tych tulipanów były setki, były tysiące. Ludzie spontanicznie przynosili żółte tulipany w dniu, w którym Maria Kaczyńska wracała z Moskwy do Polski. I ten gest też spotkał się z brutalną interwencją Straży Miejskiej. Ludzie na szczęście chronili te tulipany, zbierali przed nimi. Kiedy tam ci poszli, znowu zostały natychmiast rozłożone. Tak, te tulipany wczoraj do wieczora jeszcze leżały, dając taki ciepły, pogodny, może taki uśmiech przez łzy. Ten noszony namiot i te tulipany zmieniają trochę tą narrację krakowskiego przedmieścia, wskazując, że można to robić w sposób ciepły i nie nienawistny.
Rodzi się wiele pytań, skąd pani Ewa, skąd tak wiele osób bierze ten pokój serca, wewnętrzny pokój w walce z tym, co niszczy piękno, niszczy krzyż, niszczy mądrość, niszczy tradycję, ale o tym już w kolejnych częściach. Dzisiaj za uwagę gorąco dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.